Musimy cały czas nadrabiać stracony czas, gdy nie prowadziliśmy właściwie polityki historycznej, powiedział Mariusz Olczak, historyk, wicedyrektor Archiwum Akt Nowych. Gość Polskiego Punktu Widzenia na antenie telewizji Trwam odniósł się do kontrowersji wokół uchwalonej ostatnio noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wprowadza ona kary grzywny lub więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Mariusz Olczak podkreślił, że większość publikacji, w których obarcza się Polaków współodpowiedzialnością za niemieckie zbrodnie, ukazuje się w zagranicznych mediach. Wskazał, że rolą państwa polskiego jest szerokie upowszechnianie wiedzy na temat heroicznej postawy Polaków podczas II wojny w językach obcych.
Przedostanie się do świadomości historycznej w państwach angielskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych, tych najbardziej popularnych języków i przedstawienie tej historii Żegoty, na pewno wyjątkowej organizacji w dziejach II wojny światowej. Miałem okazję oglądać Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, w Nowym Jorku czy w Londynie i zapoznać się z narracją tam prowadzoną na te tematy. I przyznam, że w przypadku tych muzeów ta informacja na temat naszej historii jest skromna. Ona jest, nie można powiedzieć, że jej nie ma, ale na pewno nikt tak jak my sami nie pokażemy dobrze naszej historii.
Nowe przepisy o IPN wywołały kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Jak poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, ustawa trafiła już do podpisu Andrzeja Dudy. Zgodnie z konstytucją ma on 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie nowej regulacji. Budowa Via Baltica nabiera tempa. Za 3 lata trasa zostanie oddana do użytku. Droga ekspresowa ułatwi dojazd na Litwę, Łotwę i Estonię. Szybciej i sprawniej kierowcy dojadą także do wschodniej części Mazur i na Suwalszczyznę. W minionym tygodniu została podpisana umowa na realizację jednego z ważniejszych odcinków od istniejącej obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa. Prawie 20-kilometrowy fragment zbuduje konsorcjum firm z Polski i Hiszpanii. Koszt realizacji projektu to 479 milionów złotych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreśla, że Via Baltica będzie przede wszystkim drogą bezpieczną.
Będzie to droga ekspresowa o parametrach autostradowych, bardzo bezpieczna, bezkolizyjne skrzyżowania, 2 jezdnie, na każdej z nich po 2 pasy ruchu, szerokość pasa ruchu 3,5 metra, pas awaryjny 2,5 metra na każdej z jezdni. No i oczywiście przystosowane drogi do największego obciążenia. To droga oczekiwana od dawna przez wszystkich jej użytkowników, przez mieszkańców tego regionu, przez mieszkańców północno-wschodniego Mazowsza, przez mieszkańców Podlasia, ale także wszystkich tych, którzy tranzytem przemieszczają się przez te tereny, a ruch jest tutaj olbrzymi i niebezpieczeństwo na drogach szczególne.
Przygotowania do budowy następnych odcinków Via Baltica są w zaawansowanej fazie. W marcu powinny zostać podpisane kontrakty na realizację 2 kolejnych, od Śniadowa do Łomży i dalej do Kolna. Po otwarciu nowej trasy przejazd z Warszawy do Suwałk zajmie około 2,5 godziny. W tej chwili najważniejsze jest przygotowanie dobrego programu polityki społecznej dla osób starszych, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W ostatnich dniach wraz z premierem Mateuszem Morawieckim zaprezentowała ona rządowy program o tej tematyce. Zawiera on najważniejsze założenia polityki społecznej wobec osób starszych do roku 2030. Poruszono w nim kwestie m.in. aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb i możliwości osób starszych. Minister Elżbieta Rafalska podkreśla, że choć program wytycza pewne kierunki, trwają już prace nad konkretnymi rozwiązaniami.
O konkretnych programach, które będą bardzo precyzyjnie dedykowane. To będą programy celowe, tak jak te programy usług opiekuńczych, czy programy związane z asystentem rodziny, czy programy, które są z ustawą za życiem. To jest też to, co jest związane z systemem emerytalnym i tym, żeby sytuacja polskich emerytów się poprawiała, żebyśmy nie mówili o waloryzacjach, tylko w sytuacji, w której ma zacząć nas obowiązywać od 1 marca, żeby tu przygotować takie dobre mechanizmy być może wzrostu tych świadczeń emerytalnych, ale nad tym musimy się bardzo poważnie zastanowić.
Według przewidywań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce będzie pogłębiał się proces starzenia się społeczeństwa. Dane wskazują, że jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 roku ponad 40% Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Populacja osób w wieku 60+ wzrośnie wtedy do blisko 14 milionów osób. Polscy turyści zostali obrzuceni kamieniami na plaży w Izraelu. O zdarzeniu poinformowała jedna z turystek. Mężczyzna, który zaatakował grupę, krzyczał: "Dobry Polak to martwy Polak". Na plaży znajdowało się kilka osób, jednak nikt nie zareagował. Izraelczyk miał ponadto zachęcać innych do ataku na polskich turystów. Po tym jak mężczyzna się oddalił, grupa wróciła do hotelu. Polacy nie zdecydowali się na wezwanie policji. W niemieckim Willingen polscy skoczkowie narciarscy powalczą o zwycięstwo w kolejnym konkursie Pucharu Świata. Dziś i jutro odbędą się tam dwa konkursy indywidualne, w których wystąpi 6 Polaków. Będzie to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się w najbliższy piątek zimowymi igrzyskami olimpijskimi w koreańskim Pjongczangu. Komentatorzy duże szanse na zwycięstwo w Willingen dają Kamilowi Stochowi, który doskonale zaprezentował się wczoraj, wygrywając kwalifikacje. Tuż za nim znaleźli się również prezentujący wysoką formę Niemiec Richard Freitag oraz Norweg Daniel André Tande. O szansach polskich skoczków mówi redaktor Paweł Palembas z redakcji sportowej Radia Maria.
Ostatnie dwa konkursy indywidualne Pucharu Świata przed zimową olimpiadą dla Kamila Stocha będą okazją do rehabilitacji za nieudany konkurs w Zakopanem i szansą na odzyskanie żółtej koszulki lidera rywalizacji. To, że na wielkiej krokwi naszemu mistrzowi zdarzył się wypadek przy pracy, pokazał już w kwalifikacjach Willingen, które wygrał. Oczywiście rywali, szczególnie Freitaga i Norwegów, lekceważyć nie można, ale Stoch na jednej ze swoich ulubionych skoczni w formie nie zawodzi. Co do naszych pozostałych skoczków, liczymy, że Stefan Hula czy Dawid Kubacki przed najważniejszą imprezą czterolecia potwierdzą wysoką dyspozycję.
Kamil Stoch w Willingen już 3 razy stawał na najwyższym stopniu podium, po raz ostatni w roku 2015. Wcześniej w obu konkursach rozegranych rok wcześniej, a w poprzednim sezonie dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi uplasował się na 5. pozycji, ale za to ekipa trenera Stefana Horngachera zajęła 1. miejsce w konkursie drużynowym. Początek dzisiejszego konkursu zaplanowany jest na godzinę 16. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.